Przypytywałem się dzisiejszym tematem, jak to bracia poruszali. I tak chciałbym, a może te rozważania obecne, aby może i w jakimś sensie podsumowały to. Nie wiem, czy to się uda, czy to tak będzie, jak zamierzam. Chciałem, aby jednocześnie one związały się i z tekstem manny, przykładając na dzień dzisiejszy, który tekst jest bardzo ważnym tekstem. Tekstem, który może nieraz zapominałem. Ten komentarz, który zawarty jest w tekście manny na dzień dzisiejszy, mówi nam bardzo wiele. Bardzo nam dobrze jest tutaj. Bardzo dobrze jest, jak widzimy uśmiech na twarzy. Bardzo dobrze jest, że widzimy braterstwo w różnej grupie wiekowej. I czasami zastanawiamy się, czy ten tekst manny, który czytaliśmy dzisiaj, czy on jest dla nas? Czy jest możliwe, aby te objawy tam zanotowane odnośnie odmowy, osądzenia, odnośnie wszystkiego tego, co jest złe, z natury złe, czy może się nas czepiać? Czy jak jest nam tak bardzo dobrze, tak jak teraz? Czy się uśmiechamy? Prawda? Czy możemy coś złego myśleć o kimś? Czy możemy o kimś coś złego mówić? Jak tak wiele czerpiemy z poświęcenia innych braci, tak wiele czerpiemy z tego wszystkiego, co bracia dla nas zgotowali, co wierzymy, że Pan nam przez ręce tych braterstwa kochanych zgotował. Zastanawiałem się, z czym podzielić się z braterstwem. Chciałbym, abyśmy coś zaczerpnęli, co było bliskie bardzo sercu Pana Jezusa. A że było bliskie, świadczy o tym moment, w którym Pan Jezus o tym wspomina. Otworzymy Ewangelię według świętego Jana. W tejże Ewangelii, w 17 rozdziale, a 17 wersecie mamy wspomniane słowa. Poświęćże je prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawda. Bardzo często zastanawialiśmy się, który to jest moment życia Pana Jezusa. Dlaczego powiedziałem, że chcemy coś od serca Jezusa tak najbliżej? 17 rozdział Ewangelii według świętego Jana opisuje chwilę niemalże przed końcem pielgrzymki naszego Pana. Opisuje chwilę, kiedy Pan Jezus był już właściwie przygotowany na zakończenie swojej misji i w tym rozdziale opisana jest Jego modlitwa. Modlitwa bardzo szczególna. Ktoś by mógł powiedzieć, że wobec już właściwie dokonanej misji, właściwie przed jej finałem, Pan Jezus powinien zatroszczyć się o siebie. Powinien być może zwrócić swoją uwagę na to, co za kilka zaledwie godzin przyjdzie na Niego. Być może powinien o sobie pomyśleć. Ale nie jest tak. Pan myśli o swoich uczniach. Dlatego wspomniałem, że jest to coś związane z sercem Jezusa. On myśli o swoich najbliższych. I ten werset 17 rozdziału mówi nam, zawiera nam treść pewną jakby życzenie, to, co Pan Jezus chciał zostawić. Dlaczego wspomniałem na początku, że ma to związek z nami tutaj? Bo właśnie, jak w trakcie rozważań zastanowimy się, ten proces poświęcania odbywa się i tutaj. Proces uświęcania. bowiem Biblia tysiąclecia oddaje ten werset, mówiąc: uświęć je w prawdzie Twojej. Że było to czyniona wzmianka za apostołami, to nic nie odmawia nam tego, że i za nami, że i to życzenie Pana Jezusa, widocznie bardzo gorące życzenie, skoro o nim mówił w tak szczególnej chwili, jest i za nami. A więc jesteśmy w pewnym sensie odpowiedzialni za to, czy ten proces odbywa się w nas. Czy poddajemy się temu procesowi? Czy też zapominamy o tym? Czy też zasmucamy go? Może krótkie wejrzenie do słownika. Co nasz słownik języka polskiego mówi na ten temat poświęcenia, poświęcenia się? Poświęcić, słownik podaje jako oddać, złożyć coś w ofierze. Wyrzec się czegoś dla kogoś, to już jest jakby głębszy stopień poświęcenia. Dla czegoś przeznaczyć na jakiś cel. A ten zwrot poświęcić się oddaje w dwojakim znaczeniu. Pierwsze, jako złożyć siebie w ofierze, podporządkować się komuś lub czemuś, wyrzec się czegoś, przykład, poświęcić się dla dobra sprawy. Inny sposób zrozumienia tego zwrotu, wybrać sobie coś za zawód, za cel życia, zająć się czymś wyłącznie. Na przykład poświęciła się wychowaniu dzieci w odniesieniu do matki, albo poświęcił się pracy dla Pana. Ciągle stawiamy sobie to pytanie, czy to się dokonuje w nas? Kiedy to następuje? Czy to już nastąpiło, czy jeszcze trwa? I kiedy będziemy całkowicie poświęceni? Uświęceni? A może uczynieni świętymi? Myślę, że to wszystko jedno ku drugiemu zmierza. Ktoś by mógł zapytać, przecież właśnie w tym celu tu jesteśmy. Ktoś inny by powiedział, to dokonało się w momencie, kiedy poświęciłem się Panu Bogu na służbę. Ale zapytajmy, czy o takie poświęcenie, czy o takie uświęcenie prosił Pan Jezus? W jakim momencie życia znajdowali się apostołowie? Przecież oni właściwie zostawili już wszystko to, co ziemskie. Przecież pytali Pana, mówiąc: Panie, oto my zostawiliśmy wszystko, poszliśmy za Tobą. Cóż nam za to będzie? Oni więc rozumieli ten stan poświęcenia. A jednak Pan Jezus, mówiąc o nich, modlił się, mówiąc: uświęć je w prawdzie Twojej. A więc nie było to jeszcze zupełny proces. Nie był to jeszcze proces dokonany w całości. O czymś innym jeszcze myślał Pan Jezus, wymawiając te słowa. Pamiętajmy, modląc się do Ojca. A więc miały one bardzo wielkie znaczenie. Do jakiego wniosku można dojść? Że są dwie części poświęcenia. Jedna ta, zaraz na początku. Bardzo ucieszyłem się, jak dowiedziałem się dzisiaj rano, jak przyjechałem, że i kilkoro z braterstwa wczoraj również pokazało ten wspaniały czyn poświęcenia się Bogu na służbę. Okazało to przed tak wieloma świadkami. To jest to pierwsze. To jest ta pierwsza część poświęcenia. Tak jak wzorem tam w Izraelu były słowa rzeczone do Izraela: poświęćcie się, a ja poświęcę was. Trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Odłączenie się danej osoby, a poświęcenie przez Boga. Rozróżniamy tutaj dwie czynności. Jedna wynikająca jakby z danego człowieka, a druga, którą już dokonuje w tym człowieku Bóg. Później powiemy sobie, przez co dokonuje. Później powiemy sobie, w jaki sposób się to dokonuje. Mamy wspomniane w Ewangelii według świętego Jana w 14 rozdziale, a 6 wersecie, że nikt do Ojca tylko przez Jezusa, ale gdy Ojciec pociągnie. Bardzo ciekawe sformułowanie, że Pan Jezus jest dla nas i drzwiami, ale jednocześnie do Niego można przyjść tylko, gdy Ojciec pociągnie. Bardzo wielka subtelność w tych słowach. Ojciec pociągnie. Za pomocą naturalnych władz tkwiących w człowieku. Widać to można chociażby na przykładzie jakichkolwiek ludów, najbardziej prymitywnych, że coś tkwi w człowieku. Że coś, co przerasta go, nie potrafi tego zrozumieć. Coś, co napawa go lękiem, napawa go strachem. Jest bezsilny wobec potęgi go otaczającej. To on, ten człowiek, oddaje temu cześć. Jaki z tego wniosek? Że to tkwi w człowieku potrzeba oddawania czci. Ta potrzeba tkwi wewnątrz. I też właściwie mówiąc, jest to jedyny logiczny odzew człowieka względem Boga. Poświęcić się Bogu na służbę. Przecież kiedyś tam, daleko w raju, Pan Bóg, stwarzając człowieka, właściwie wyobraził w nim samego siebie. Z podobnymi władzami umysłowymi, z podobnym sposobem rozumowania. Uczynił go pięknym, wspaniałym. Miał być królem ziemi. Tylko bardzo szybko ten król zgrzeszył. Bardzo szybko ten król popadł pod wyrok, jaki na nim ciążył w przypadku zgrzeszenia. Bardzo szybko piękno, dobro, sprawiedliwość otaczająca człowieka zamieniły się w niedostatek, ból, choroby i śmierć. Widzimy to wokół siebie. Może nieraz patrzymy na cierpienie wokół nas istniejące jako normalnie nam towarzyszące. Może już nie odczuwamy tak subtelnie nieszczęście, jak odczuwał Jezus. Nie potrafimy może popatrzeć na kalectwo, na cierpienie, na przykucie do łoża tak, jakby popatrzył Jezus. Ale to nie znaczy, że nie współczujemy. Po prostu oswoiliśmy się z tym widokiem. Po prostu czujemy go na co dzień. Jest tak wiele nieszczęścia. I dlatego tak gorąco modlimy się: przyjdź królestwo Twoje. Królestwo, które usunie wszelki niedostatek, które zapewni szczęście dla wszystkich ludzi. Dla wszystkich, nie tylko dla wybranych. Gdy ktoś staje się uczniem Jezusa, to przekroczył pewien próg. Przekroczył pewien moment, staje w szeregu tych, za którymi modlił się nasz Pan, mówiąc: poświęć je w prawdzie Twojej. W prawdzie. Co jest tą prawdą, która poświęca? W jaki sposób możemy być poświęceni przez prawdę? Co mamy dać z siebie? A co dołoży nam Bóg? Co dopisze Jezus? Jak mamy się poddać temu procesowi uświęcania? Czy mamy być świętymi już teraz? Jeżeli tak, to czy możemy mówić i czynić takie rzeczy, które chociażby w dzisiejszym tekście Manny były wspomniane? Czy można pogodzić świętość i takie zachowanie? Nie da się. Jedna rzecz wyklucza drugą. Może ktoś powie, że bardzo łatwo jest mówić do kogoś. Może ktoś powie, że my byśmy bardzo łatwo pomogli komuś do uświęcenia się. No bo może widzielibyśmy takie czy inne wady. Może chcielibyśmy pomóc w polerowaniu tych wad. Ale bądźmy bardzo ostrożni. Jakże często możemy zapomnieć i zapominamy o tym wielkim ostrzeżeniu Pana Jezusa przecież, że najpierw należy z naszych oczu powyjmować przeszkody, a później dopiero powziąć zamiar komuś wyjmować pewne trudności, pewne przeszkody. Bardzo często zapominamy o tym. Co jest tą prawdą, która poświęca? Prawda odnośnie planu wieku. Zastanawiali się tu braterstwo, nad którą obecnością? Nad teraźniejszą prawdą? To wszystko uświęca nas. To wszystko powoduje, że zastanawiamy się, w jakim momencie jesteśmy. Jakimi powinniśmy być. Jak już niedużo czasu zostało, aby ten proces uświęcania mógł się w nas dokonać. Może ten rok jest ostatnim rokiem konwencji? Kto z nas to wie? Może nie będziemy mogli się tak zgromadzać? Może przyjdzie specyficzny rodzaj doświadczeń? I będziemy tęsknić, i będziemy wspominać te roześmiane twarze w tej wiacie tu zgromadzone. Może będziemy przesłuchiwać kasety, które bracia nagrali, i będziemy myśleć, jak to dobrze było. Kto z nas to wie? Czyż więc stać nas na jakiekolwiek niesnaski i nieporozumienia? Czyż stać nas na to, abyśmy mieli jakiś powód, aby poróżnić się między sobą? Czy stać nas na to? Czy mamy na to czas? Czy wolno nam mieć na to czas? Myślę, to są ciągle pytania, które stawiamy sobie w odniesieniu. W jakim etapie poświęcenia jesteśmy? Bracia szeroko komentowali, mówiąc o boju, mówiąc o sposobie spojrzenia na tą rzecz. Myślę, że można z różnych stron na to popatrzeć. Przecież, gdyby wziąć chociażby przykład niemowlęcia, które byłoby dobrym obrazem rozwoju dziecka chrześcijańskiego, chrześcijanina. Są pewne etapy, pewne czynniki, które warunkują rozwój tego dziecka. Pokarm, odzież, świeże powietrze. Czy tylko tyle wystarczy? A różne doświadczenia dla tego dziecka. A w odniesieniu do duchowego dziecka, opatrznościowe kierownictwo wykazane w wielu chwilach naszego życia. Czy ktoś może powiedzieć, że nie doświadczył takich chwil w swoim życiu, że poczuł jakby tą namacalną rękę Bożą, która trzymała go przed czymś. Albo w chwili, kiedy już było widać, że prawie śmierć nadchodzi, bo jakiś wypadek, bo jakieś nieszczęście mogło być. Czy ktoś z nas nie dostrzegł tego? Każdy, gdybyśmy tak zapytali, pojedynczo, każdego z was, każdą z was, na pewno by opowiedział chwilę swojego życia, że poczuł opatrznościowe kierownictwo. A może było to otrzeźwieniem dla nas? Że jeszcze nie czas? Że jeszcze Pan uważa, że coś powinniśmy zmienić w naszym życiu? Że jeszcze nie jesteśmy świętymi? Że jeszcze daje nam czas, abyśmy się stali świętymi? Myślę, że przede wszystkim pytanie to stawiam do siebie. A myślę, że każdy postawi je również do siebie. I każdy z nas zapyta się, w którym momencie jestem? Ile mi jeszcze brakuje? Ile jeszcze muszę przeżyć wspaniałych konwencji? Ile jeszcze dowiedzieć się? Ile razy zobaczyć te roześmiane twarze? Pełne pokoju, radości, uśmiechu, czystego spojrzenia, zaufania braterskiego. Myślę, że tak jak to dziecko, tak i my patrzymy na nasze doświadczenia i pytamy, czego nas mają one nauczyć? Nie, czego mają kogoś nauczyć, tylko czego nas mają nauczyć. Jaką korzyść możemy wyciągnąć z tych doświadczeń, które na nas przychodzą? A przecież mamy wyraźne zapewnienie, że nie jest możliwe, aby ktoś nazywał się dzieckiem, jeżeli nie przechodzi karania, nie przechodzi doświadczeń, bo wtedy nie odbywa się nad nim proces uświęcania. Dziecko uczy się. Tu się sparzy, tam coś na niego wyleje się. A czy my uczymy się na naszych doświadczeniach życiowych? Czy czasami jest tak, że popełniliśmy pewien błąd, wtrąciliśmy się w jakąś niesłuszną sprawę? Czy nauczyło nas to coś? Czy nauczyliśmy się najpierw sądzić siebie? Czy nauczyliśmy się patrzeć najpierw na siebie, później na kogo? Ile uczą nas doświadczenia? Ile pozwalamy, aby uczyły nas doświadczenia? Jeżeli z miary, jak przychodzą doświadczenia, zaczynamy je widzieć i zaczynamy widzieć nasze brudy, nasze niedoskonałości, to jest to dobrze. Ale jeżeli mówimy, że to doświadczenie to byłoby dobre dla tego brata czy tamtej siostry, to jest już bardzo źle. Ale jeżeli uważamy i zaczynamy współdziałać z Bogiem w usuwaniu w nas niedoskonałości, to znaczy pytamy się, co możemy dobrego osiągnąć? Jak bardzo jest to różne od tego, znowu przyszło na mnie doświadczenie. W tamtym zwrocie nie ma w ogóle mowy o tym, że ktoś odnosi korzyść. Raczej odwrotna sytuacja, jakaś forma utyskiwania, forma niezadowolenia. Czyż nie jest to dowodem, że zapominamy, że to Bóg przeprowadza w nas proces kształtowania? Może nam niewygodny jest ten proces. Ale jak słyszeliśmy w temacie poprzedzającym, gdy ktoś jest żołnierzem, to nie ma prawa decydowania, że tam chce dokonać wymarszu, czy też gdzie indziej. Tylko idzie tam, gdzie głowa głównodowodzącego każe iść. A my czasami usiłujemy stwarzać demokrację.
tylko taką rozluźniającą demokrację.
Może czasami zapominamy i o elementarnych zasadach postępowania, o elementarnych zasadach napominania, zapominamy o złotej regule i chcemy coś po naszemu ustawić. Myślę, drodzy Panu, że każdy z nas stara się robić bilans swojego życia. Każdy z nas stara się jak najwięcej zaczerpnąć ze swoich doświadczeń. Stara się zapytać siebie, ile mi jeszcze brakuje. I to jest drugi etap poświęcenia. Drugi etap jest dziełem stopniowym. Określiliśmy sobie pokrótce ten etap i każdy z nas jest świadom, że jeżeli na początku wyglądało to tak łatwo poświęcić się Bogu na służbę, każdy może poszedł za impulsem. Spodobało się, tak, jest to wspaniałe. Ale później przychodzi życie. Później przychodzi żyć poświęcenie. Później przychodzi szarość dnia codziennego. Przychodzi ciągle żyć w stanie poświęcenia. To jest całe swoje życie. Jednak trzeba zauważyć pewną różnicę. Że pewien elementarny zasób poświęcenia, uświęcenia trzeba osiągnąć zaraz, niemal krótko po swoim poświęceniu się Bogu na służbę. Nie można powiedzieć też z drugiej strony patrząc, że dopiero koniec naszego życia będzie tym momentem, kiedy staniemy się świętymi. To byłoby tak, jak wierzą niektóre ugrupowania religijne, że właśnie to ostatnie namaszczenie kapłana daje mu ten status świętości. Nie. To nie znaczy również, że dla jednego i dla drugiego człowieka jest to ten sam okres czasu. Ktoś, obserwując jeden drugiego, widzimy, ile ktoś pracuje nad sobą. Ale nie widzimy, jak bardzo głęboko pracuje. Może my widzimy, a znowu mu się coś nie udało. Znowu się potknął. Nie patrzmy tam. Patrzmy raczej, ile on musi pracować nad sobą. Czy z nas ktoś zna serce drugiego? Czy ktoś z nas wie, ile ktoś drugi musi wynałożyć wysiłku, aby ujarzmić swoje własne ja, które jak korek wypływa nad wodę? Ile potrzebujemy wynakładać pracy? Innymi słowy, ile potrzebujemy pracy, aby uświęcać się? Żeby przynosić owoce ducha. Czy łatwo jest przynosić owoce ducha? Czy jest to tak z wiekiem idące? Czy też, co gorsze, czasami dzieje się, że pewne owoce zaczynają zanikać. O ile najpierw były, widać je było, później jakoś znikają. Czas jest nieubłaganym czynnikiem, który poleruje nas. Czas jest nieubłaganym czynnikiem, którym nie ma mowy o zniecierpliwieniu, zniechęceniu, o powiedzeniu mam już dość. Nie. My nie wiemy, kiedy będziemy mieli już dość, ale według boskiego punktu zapatrywania. On wie, co czyni z nami. Jeżeli ta ofiara została położona na ołtarzu, to po to, aby się spaliła całkowicie. A może my byśmy ją tak chcieli na pół spaloną zdjąć z ołtarza? Może my byśmy chcieli inaczej? Stąd też dochodzimy do wniosku, że słowo poświęcenie, tutaj użyte przez naszego Pana, znaczy uczynienie święte. Dlatego było to tak bardzo ważne i dlatego tak bardzo znamienny jest czas, kiedy Pan Jezus się o to modlił do swojego Ojca. Dlaczego do Ojca? Wiedział, że ten proces może dokonać tylko On, Jego Ojciec. Przecież nie na darmo modlił się i mówił, że tych, któreś mi dał. Pan Jezus dobrze wiedział, że Pan Bóg mu wybrał tych 12. On dobrze wiedział, że to było dzieło Boże sprawowane. Dlatego też całkiem słusznie uważał, że Jezus dokonuje i dalszego, gdy Ojciec Niebieski dokonuje i dalszego procesu rozwoju. Nie trzeba rozumieć, również patrząc i w inny sposób, że ten, co przechodzi najwięcej doświadczeń, że ma najwięcej brudu. No to jest takie ludzkie odczucie. O, tamten tyle doświadczeń przechodzi, to znaczy, że on ma widocznie dużo do naprawienia. Nie, to nie tędy droga. Dlaczego? Czy ktoś więcej przechodził doświadczeń od Pana Jezusa? Czy ktoś więcej przechodził doświadczeń od naszego mistrza? Nie. A czy Pan Jezus miał najwięcej brudów do wyprania? Całkiem nie zgadza się ten sposób rozmowania. To tylko ludzki sposób przeinaczania, jakby symuluje pewne nasze myśli. Nie, nie tędy droga. A może popatrzmy inaczej. Że może część doświadczeń ten brat, dana siostra przechodzi za mnie? Może ja, może ty, bracie, może ty, siostro, nie potrafilibyśmy tyle znieść, co ten ktoś? Dlaczego apostoł święty Paweł napisał: dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele moim za ciało Jego, które jest Kościół? Dlaczego tak napisał? Czyli jest sposób wypracowania za kogoś, ale przy usilnym staraniu się tego kogoś. Może więc dany brat, dana siostra obłożnie leżąca i my idący ją pokrzepić, okazuje się, że odwrotnie jest, że zamiast my zanieść pociechę, sami otrzymaliśmy wielką pociechę. Brat tu wspomniał przypadek braci rumuńskich, że w zasadzie oni jechali tam, żeby zanieść słowo pociechy, a raczej stało się odwrotnie, sami byli zbudowani, podniesieni. Może i tak potrzeba? Dlatego patrzmy na doświadczenia innych przez pryzmat miłości. Patrzmy, że jest to proces uświęcania, że może w tych doświadczeniach, patrzmy, jak dani braterstwo zachowują się w tych doświadczeniach. Oni wytrwali, oni są pogodni, oni cieszą się z tych doświadczeń, zachowują pogodę ducha. My się możemy od nich uczyć. Nie z gryźliwości, ale odwrotnego zachowania się, pogodnego, pełnego pobożności, świętobliwości. Pan przechodził najwięcej doświadczeń. Wyjaśnia to przecież apostoł święty Paweł w drugim liście do Koryntian, 4:17 mówi nam takie słowa. Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje. Czy jest prawda w tych słowach? Ten króciuchny i lekki ucisk, gdy porównamy życie wieczne w chwale, życie wieczne w szczęśliwości i porównamy te 10 nawet lat ucisku, choćby największym. Czy da się to porównać jedno z drugim? A przecież poświęcając się Bogu na służbę, powiedzieliśmy: nie moja, ale Twoja wola, Ojcze, niech się stanie. A Jego wolą jest, abyśmy byli zbawieni. Dla każdego jest szansa życia w niebie. Dla każdego jest szansa uczestnictwa w Kościele. Tylko sami musimy zadecydować, czy wszystko położymy na jedną szalę, czy też będziemy tak troszkę odbierać. Czy będziemy tak po troszku odejmować. Przecież jest tak wiele do zyskania. Ale tak wiele można stracić. Można stracić wszystko. Stopień przyszłej chwały będzie na pewno zależał od naszej wytrwałości. Będzie na pewno zależał od stopnia wierności, od wyniku naszej wierności, od tego, czy okażemy się zwycięzcami, a nie zwyciężonymi. Przecież, drodzy Panu, śpiewamy pewnej pieśni. Ja wiem, że tylko przez mój krzyż koronę Pan mi da. A krzyż to jest poświęcenie. To jest tylko symbol krzyż. Ale patrzmy, jak wiele z nim jest związane. To jest poświęcenie. To jest cierpienie. To jest męka Jezusa. To jest to, co dał nam ludziom. Dał nam coś więcej. Dzięki wielkiemu miłosierdziu Boga dał szansę życia wiecznego. Jakiekolwiek doświadczenia by przychodziły, pamiętajmy, że te doświadczenia powodują i mają powodować w nas proces uświęcania. Jakakolwiek społeczność nadarzy się nam przeżyć ją, popatrzmy, żeby jak najbardziej nas uświęciła. Żeby nam pomogła być bardziej wiernymi. Stąd też nie żałujmy naszym drogim braciom, drogim siostrom, uśmiechu na twarzy. Nie żałujmy, nie skąpmy im uścisku dłoni, pocałunku miłości. Uśmiechajmy się do siebie. Okazujmy nasze serce. Nasz stan uświęcenia. A Pan będzie prowadził to dzieło. Jeżeli uzna nas za godny, to da nam nagrodę. Tej nagrody, tego wytrwania, tego zwycięstwa. Życzę bratersku, sam pragnę. Co daj nam Boże. Amen.